Zanim przeczytam tekst, który będzie naszym takim przewodnim tekstem, chciałem zrobić małe wprowadzenie. Kiedyś Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu w drodze do Emaus przyłączył się do uczniów i zaczął tą rozmowę dosyć przykro dla nich. Powiedział im, że są gnuśni i głupcy. No, mocne słowa. Jako wstęp do rozmowy to było takie, no, dosyć mocne. Ale potem zaczął im mówić, co o nim zostało napisane, nie ujawniając się jeszcze, co o nim zostało napisane, począwszy od Mojżesza ksiąg i tak po kolei. Później ujawnił się i oni zauważyli, że rzeczywiście ich serca pałały. No i w tym momencie, jak chcieli jeszcze trochę bardziej, więcej z nim porozmawiać, on zniknął. Ale po paru chwilach pojawił się znowu w gronie takim troszkę szerszym i oni byli wtedy zatrwożeni, jak go zobaczyli. Oniemiali. Wydawało im się, że widzą ducha, ale on się do nich przyłączył, usiadł z nimi, zjadł i potem im powiedział: ja wam mówiłem coś, jeszcze jak byłem z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Chciałem właśnie zwrócić też szczególnie uwagę na to słowo i w psalmach, bo to nam będzie dzisiaj potrzebne. O mnie zostało coś napisane w psalmach. Później Pan Jezus spotykał się z uczniami przez 40 dni, jako zmartwychwstały, i mówił im o królestwie, a oni notowali. A później Jan pod wpływem tych niezwykłych wydarzeń głosił pierwsze swoje kazanie i w tym kazaniu powoływał się między innymi, a może i przede wszystkim, na psalmy, by pokazać, że ten Chrystus to jest ten obiecany Mesjasz. Myśmy ukrzyżowali sprawcę życia. I mówił im: mężowie izraelscy, posłuchajcie słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez niezwykłe czyny, cuda, znaki i tak dalej. I mówi, i później powołuje się na Dawida. I mówi: przecież pamiętacie, Dawid powiedział coś takiego w psalmie 16. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi. On tego Pana, którego myśmy ukrzyżowali, zawsze miał przed swoimi oczami. Trochę dalej mówi o tym Dawid, że rzekł Pan Panu memu. On tego Pana nazywał swoim Panem. To był jego Pan. I teraz przeczytamy pewien psalm. Psalm 23. I pamiętajmy o tym, że Dawid miał zawsze Pana przed oczami swymi. A myślę, że szczególnie jak pisał ten psalm, psalm 23, on miał Pana przed oczami swymi. Zawsze miał tego Pana. To był jego Pan. To jest psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. W oryginale jest: choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Ten psalm jest w pewnym kontekście, a tym kontekstem jest 22 psalm. Niedawno miałem właśnie kazanie na temat tego 22 psalmu i parę myśli z tego 22 psalmu, żeby lepiej wejść właśnie w ten 23 psalm. Bo nieprzypadkowo stało się, że ten 23 jest po 22. A ten 22 zaczyna się tak, na jakąś piękną nutę został napisany ten psalm, na nutę łania w czasie zorzy porannej, jakiś nowy świt, jakiś nowy początek, a zaczyna się: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale gdybyśmy znowu przeanalizowali te wersety, które, te wszystkie takie myśli, które mówią o tym, że Pan Bóg nie opuszcza, począwszy od pierwszego psalmu, aż do tego 22, byśmy mnóstwo takich myśli odkryli, że psalmiści mówią, że Pan jest moją skałą, że On jest moją twierdzą, że On jest moim życiem, że On jest moją nadzieją, moją radością. A nagle: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I później mówi się o tym, że ten psalm, Dawid pisząc ten psalm, też miał swojego Pana przed oczami swymi. I ten psalm jest taką relacją tego, co dane mu było oczami wiary zobaczyć temu Dawidowi na temat tego swojego Pana, a były to bardzo bolesne doświadczenia, a ta relacja była bardziej szczegółowa, niż ewangeliści ją opisywali. On mówił o tym, że tego jego Pana osaczyła jakaś zgraja złośników, że jego ręce zostały przebite, że o jego szaty w obliczu śmierci, o jego szaty rzucali losy, dzielili w momencie, jak on umierał, działo się coś niezwykłego, obrzydliwego, to było haniebne, że w obliczu śmierci mój Pan umiera, a rodacy dzielą jego szaty, przebodli ręce, nogi. I gdybyśmy przeczytali sobie cały ten psalm, byśmy zobaczyli, jak wiarygodna jest ta relacja. A najdziwniejsze jest to, że relacja na temat śmierci Pana Jezusa została spisana 1000 lat przed tą śmiercią. Ale ten psalm, ten 22, nie kończy się tak. Tak posępnie. Bo musiało się coś niezwykłego wydarzyć między 22 a 23 wierszem. Bo od 23 wiersza jest mowa o tym, że będzie opowiadał braciom moim pośród zgromadzenia, gdyż nie wzgardził, 25 wiersz, nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego. Później, że ubodzy będą, nasycą się jego obecnością, będą chwalić Pana ci, którzy go szukają, że serce ożyje, że nawrócą się, że do niego przyjdą wszystkie krańce ziemi, pokłonią się nawet ci, którzy się w proch obracają, bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, przed Nim padną wszyscy, łącznie z tymi, którzy się w proch obracają, a chwalić Go będą potomkowie Jakuba, potomkowie Izraela i wszyscy z całego świata. Tak mówi, tak kończy się ten psalm 22. On był opuszczony, ponieważ świętość Boga wymagała tego opuszczenia, bo On wziął na siebie nasze grzechy, ale po to, żebyśmy my nie byli opuszczeni, żebyśmy my mieli relacje, żebyśmy my mieli więź z tym Panem. I nieprzypadkowo właśnie Psalm 23 jest po tym, jak ten Dawid musiał spisać słowa, które zostały wypowiedziane 1000 lat później przez Pana Jezusa na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił, żebyś Ty mógł mieć więź, żebyś Ty nie musiał być opuszczony. Mówi się, że ten psalm 23, tak powiedział Spurgeon, jest to perła. Perła, która zachwyca. Jest to perła wśród psalmów, perła, która zachwyca. Ten psalm był czytany po tej tragedii, jaka miała miejsce w Nowym Jorku. Wtedy, kiedy padły te wieże, wtedy prezydent Bush czytał ten psalm. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Ten psalm ma wiele do czynienia z naszym życiem. I wiemy o tym, że jak czytamy, jesteśmy czytelnikami Słowa Bożego, że bardzo często Stary Testament przedstawia Pana Boga jako pasterza. Jakub mówił: Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku aż po dzień dzisiejszy. W księdze Izajasza: do swego naręcza zbiera jagnięta, nosi, prowadzi ostrożnie. Asaf, on jest pasterzem Izraela. Ezechiel, 34 rozdział. Dużo miejsca poświęca Ezechiel właśnie temu pasterzowi. I tam widzimy takie oczekiwanie, taką tęsknotę za takim ideałem dobrego pasterza. Prorocy zresztą wzbudzali taką tęsknotę, przepowiadali, że nadejdzie ten, który spełni te obietnice ratunku, że to będzie dobry pasterz. Dobry pasterz, który oddaje życie swoje. Ten pasterz został nazwany w liście Hebrajczyków wielkim pasterzem, arcypasterzem. I ten Dawid mówi: On jest moim pasterzem. Dzisiaj obraz pasterza to jest dla nas jakiś obcy obraz. Kiedyś to był dosyć powszechny obraz. W tej swojej scenerii Izraelici często widywali pasterzy z owcami. Nam serwuje się takie obrazy, które podkreślają jakiś aspekt tego dobrego pasterza. Takie sentymentalne obrazki, jakiś Pan Jezus, który niesie owieczkę, przytula do serca, albo taka owieczka, która jest tam gdzieś przełożona przez szyję. Fajne obrazki, ale jednym z ważnych obrazów, i tego nie potrafią czasami artyści przedstawić, ten dobry pasterz to taki, który życie kładzie za swoje owce. Jednym z ważnych aspektów właśnie pasterstwa jest to, żeby chronić. I zacząłem tak troszkę czytać, interesować się. I się okazuje, że właśnie to jest duża część życia czy pracy pasterza polega na tym, żeby chronić swoje owieczki przed niebezpieczeństwem. Ten temat stał mi się troszkę bliższy od niedawna, ponieważ mój kolega uszczęśliwił mnie 6 owieczkami. Nie będę całej historii opowiadał, ale przyjechał z Australii i kupił sobie 6 owieczek, a że nie mógł tego zarejestrować na siebie, no to więc ja stałem się szczęśliwym posiadaczem 6 owieczek. Bardzo szybko przekonałem się, że nie jestem dobrym pasterzem. Łącznie z nim. On też zawiódł. Jedna owieczka nam zginęła. No i myśmy myśleli, no ktoś ukradł. Tak myśmy przeszli do porządku dziennego, że no, ktoś ukradł owieczkę, nie ma owieczki. ale po dwóch dniach myśmy odkryli, że ta owieczka gdzieś tam się zaplątała w jakieś zarośla, no i biedactwo nam zmarło. Myśmy się poddali od razu, ktoś ukradł owieczkę. Nie pozostawiliśmy naszych 5 owieczek i nie szukali do końca, tylko zawiedliśmy jako pasterze. Byliśmy złymi pasterzami. Pasterz to jest ktoś, kto się poświęca. Ja nie byłem gotowy do takiego poświęcenia. Mało tego, ja stałem się wedle tych przepisów europejskich przewodnikiem stada, tak? Nie, czy właścicielem stada, tak, właścicielem. Dali mi taką księgę i musiałem to wypisywać. Znaczy nie tyle ja to zdałem na moją żonę. No taki jest ze mnie pasterz. Pan Jezus nazywa samego siebie dobrym pasterzem. On samego siebie nazywa dobrym pasterzem. Dawid, gdy pisał to, miał przed oczami właśnie jego Pana, jego dobrego pasterza. Jeżeli był gotowy, jeżeli oczami wiary, poprzez natchnienie, był w stanie napisać takie szczegóły, które dotyczą jego śmierci, Pana Jezusa w poprzednim psalmie, to teraz pisząc o tym pasterzu wie, że ten pasterz pojawi się, taki, który odda swoje życie za niego. On nie będzie lepszym pasterzem. On będzie jedynym dobrym pasterzem. Pasterz, jak się przekonałem sam, ma swoją własność. Jest właścicielem. Owce są jego własnością. W Starym Testamencie Izrael nazwany został jego szczególną własnością. W psalmie 100 jest napisane: On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. On przyszedł do swojej własności. To była Jego własność, ale Jego własność Go nie rozpoznała, nie chciała Go rozpoznać i Go ukrzyżowali. A On jako dobry pasterz życie złożył za swoje owce. Jeżeli On jest pasterzem, to coś, że tak powiem, implikuje, tak? Jeżeli on jest pasterzem, to znaczy, że my jesteśmy owieczkami. On właściciel, a my owieczki. Jeżeli my jesteśmy owieczkami, no to się zastanawiam, co to wnosi. Ja zacząłem obserwować te moje już tylko 5 owieczek i powiem wam, być przyrównany do owieczki to nie jest zaszczyt, to upokarza. One są głupiutkie, naprawdę są głupie. To uwłacza naszej dumie. One są zależne ode mnie. Parę razy zdarzyło się, że gdzieś tam wybiegły i nie potrafiły trafić z powrotem. Więc jedną z naszych, z kolegą, myśmy postanowili, że musimy ogrodzić, musimy im wytyczyć, żeby się nie wychylały poza, bo my musimy później gdzieś tam ganiać za nimi. Nie potrafią, tak jak pieski, wrócić z powrotem. One są zależne od nas. Bycie owieczką. Dlaczego ten obraz nam jest przedstawiony na kartach Pisma? Dlaczego nie jesteśmy sowami przynajmniej? Albo lwami, orłami, lampartami, owieczki. Naprawdę głupiutkie. Zaświadczam, jeżeli chcesz, kup sobie 5 owieczek i obserwuj. One rozpaczliwie potrzebują pasterza. Wyznanie Dawida. On jest moim pasterzem. On wyraża swoją zależność. Panie, ja jestem głupiutki. Ja często nie potrafię wracać. Ja zgadzam się, chociaż wtedy jeszcze tego Izajasz nie napisał, to co napisał Izajasz, że wszyscy jak owce myśmy zbłądzili. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą. Panie, nie jestem za mądry. Ja potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie jako pasterza. W Wśród wielu tych głosów, które gdzieś tam rozbrzmiewają wkoło, chcę słuchać Twojego głosu, bo po tym mogę poznać, że Ty jesteś moim pasterzem. Panie, chcę uczyć się rozróżniać Twój głos spośród wielu innych głosów. W tym psalmie jest ważne słowo. Tym słowem jest moim. Nie całego świata, ale on jest moim, coś takiego osobistego. I Dawid, jak to pisze, to nie ma wątpliwości. On jest moim pasterzem. I na to powoływało się mnóstwo apostołów, którzy mówili, Pan, ten Pan był jego Panem. Każde następne zdanie z tego psalmu jest wynikiem tego wyznania, że on jest moim pasterzem, mój pasterz. On jest jego Panem, on jest jego pasterzem, ten pasterz jest jego Panem, ten Pan jest jego pasterzem. Z kim go porównać w ogóle? Czy jest ktoś gotowy umrzeć za grzesznika, za bezbożnika? Tak jak wynikało to z tego psalmu poprzedniego. On to uczynił. On nie wzgardził, jak tutaj jest napisane w 25 wierszu, nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego. Taki to był pasterz. Mój pasterz. On jest wielki, on jest dobry. On jest nieporównywalny, on nie jest lepszy, on jest jedyny, nie ma lepszego, on jest po prostu jedynym pasterzem. Skoro tak się rzeczy mają, to Dawid mówi, niczego mi nie braknie. Niczego, co jest potrzebne do życia, mi nie braknie. Nie chodziło o zachcianki, bo zachcianki to Pan Bóg nie realizuje, pasterz nie realizuje zachcianek, ale to, co jest potrzebne, to mi nie brakuje. A zachcianek jest dużo. Niedaleko stąd w Mikołowie był taki wielki billboard, już go od jakiegoś czasu nie widzę, reklama okien. Sąsiedzi już mają. Czemu ty jeszcze nie masz? Masz taką zachciankę? Jak wchodzę, nauczyłem się też taką maksymę, wyznaję, wtedy kiedy wchodzę do jakiegoś wielkiego centrum handlowego, to mówię, Panie Boże, ile tu jest rzeczy, których ja nie potrzebuję? Możemy inaczej. Panie, chcę to, tamto. Niczego mi nie braknie z tego, co potrzebne. Bezbożni cierpią ciągle na brak, bo ich serce jest ciągle niespokojnie. Na niwach zielonych pasie mnie. Dawid się zachwycał bogactwem Słowa Bożego. Słowo Boże przyrównane jest i on to przyrównywał często jako do soczystej trawy, szczególnie w psalmie 119, on się zachwyca słowem. Dzisiaj mogłeś wybrać wiele innych spotkań. Mogłeś pójść do kina, mogłeś pójść do teatru, pojechać na stok, na narty. Co tam jeszcze mogłeś? Siedzieć przed telewizorem, może coś leci. Ale wybrałeś to spotkanie, bo chcesz się ubłogosławić słowem, tą soczystą, chcesz być pasiony na niwach zielonych i bardzo dobrze, bo mogłeś wiele miejsc wybrać, a wybrałeś to. On prowadzi na ciche wody. W dzisiejszych czasach to nie jest popularne, modne, żeby nad ciche wody. Tam, gdzie jest hałas, tam, gdzie się coś mocnego dzieje, no tam na pewno jest Duch Boży. On prowadzi nad ciche wody, tam, gdzie będzie zmiana Twojego charakteru. Tam, gdzie synów gromu, tak jak w przypadku Jana i jego braciszka, stali się piewcami miłości, ale musieli być okrzesani w tym swoim charakterze. Potrzebujemy pasterza. Potrzebujemy dobrego pasterza. Potrzebujemy jedynego pasterza. Dlaczego? Psalmista mówi, są doliny. Wiele jest takich dolin, o których mówi Biblia. Wynotowałem parę. Jest dolina Jozafata, Cedronu, Akor, Kerit, Jezrael, Gehenna. Biblia przedstawia wiele dolin, ale o wiele więcej przedstawia gór. Może byśmy potrafili więcej gór biblijnych wymienić niż dolin. Dolina w tym psalmie jest rodzajem jakiejś metafory. To jest trudne życie, bolesne jakieś doświadczenie, łzy. Dolina to jest miejsce poniżej góry, tak? Tutaj w dolinie kiepsko widać. Bycie na górze, to perspektywa jest taka większa, dalszy jakiś zasięg. Możemy jakoś ocenić sytuację. I psalmista mówi, choćbym szedł nawet ciemną doliną, w oryginale doliną cienia śmierci. Dlatego ten psalm często jest nazywany takim psalmem przedśmiertnym, bo jest cytowany w obliczu śmierci. Choćbyś szedł nawet doliną cienia śmierci, zła się nie ulękniesz. Pierwsze trzy wersety właściwie nie zapowiadają takiej zmiany, bo jest taki miły nastrój, jakiś pasterz, jakieś niwy, zielone niwy, wody spokojne i nagle jakieś dolinie cienia śmierci. Nawróciłeś się, obiecywali ci może tylko pokój, radość, szczęście, jakiś dostatek, bo to jest popularna Ewangelia. Ale często nie słyszałeś o tym, że może jakiś problem się pojawi, że jakaś dolina. Byłeś nastawiony na jakieś zwycięstwa, sielanka, że no jak dolina. Ale dolina to jest też część krajobrazu. Dolina przynależy do krajobrazu. To nie jest nic dziwnego, że jest dolina. Dziwne jest to, że ta dolina nas zaskakuje. Zawsze nas to zaskakuje. Opis tej doliny jest tak, że ona jest ciemna. Są doliny płaczu, doliny rozpaczy, dolina niezrozumienia. Jakie doliny mieli mężowie Starego i siostry Starego i Nowego Testamentu? Pomyśl o Abrahamie. Pomyśl o jego dolinach. Pomyśl o Józefie. Zdradzony przez najbliższych, sprzedany. Wtrącony za uczciwość do więzienia. Pomyśl o Jobie, o jego dolinach. O Mojżeszu, który powiedział, że wolę raczej cierpieć, niżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Pomyśl o tych wszystkich bohaterach wiary z 11 rozdziału Hebrajczyków. O ich dolinach, jak byli przeżynani piłą, jak byli rzucani dzikim zwierzętom na pożarcie. Tych dolin jest mnóstwo. Tomek na początku mówił o dolinach, które musiał przeżywać Paweł. One są opisane w drugim liście do Koryntian. Ja był biczowany, poniewierany. To są doliny. Każdy ma swoją dolinę, ale chciałbym zapytać, czy chciałbyś się zamienić swoją doliną z kimś? Może z jakąś doliną tych bohaterów z Starego Testamentu albo z Nowego. Chciałbyś się zamienić. Być może pielęgnujesz tą swoją dolinę tak, że z jednej strony ci bardzo przeszkadza, ale z drugiej strony byś się nie zamienił z nikim. Pan Jezus powiedział, że do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować, rodzina nie będzie rozumiała. Czemu się dziwicie, że jakby was coś spotkało, nie coś niezwykłego, że was pali ogień? Pan Jezus nam to zakomunikował. On dał nam taką informację, że doliny będą. Że te doliny mogą być ciemne. Że te doliny będą miały swoją intensywność. On nam to wszystko powiedział, ale dał nam też inne informacje, że mamy się nie lękać, że nie mamy się stłamsić, bo boś ty zawsze ze mną. Nawet w dolinie, tak? A może przede wszystkim w dolinie. Choćby szedł nawet doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę. Czy czas w dolinie musi być czasem straconym? Czy nie warto pytać, Panie, jak mam się zachować w tej dolinie? Jak tu odnaleźć Twoje ślady w tej dolinie? Jaki masz cel, Panie. Takie doliny przecież przeżywali moi bohaterowie. I dzisiaj pocieszam się tymi dolinami, jak oni właśnie przeżywali te doliny, przechodzili przez te doliny. I dla mnie to jest pocieszeniem. Dawid miał tyle dolin i on na pewno ten psalm napisał w jednej z tych dolin. A takich psalmów powstało mnóstwo wtedy, kiedy uciekał przed Saulem. Napisał też piękny psalm gdzieś tam w jaskini. Mogą być różne rodzaje tych dolin, ale co jest ważne, w dolinie o dziwo, i to jest paradoks, jest najwięcej źródeł, jest najwięcej soczystej trawy. Bo wtedy, kiedy przeżywamy doliny, to możemy albo być zgorzkniali, albo, Panie, czego chcesz nas nauczyć w tej dolinie? Możemy być lepsi, dojrzalsi, może być ciosany nasz charakter, mocniejsi, gotowi możemy być do pomocy, udzielić pocieszenia komuś, kto podobne rzeczy przechodzi. Dawid tutaj używa w oryginale, bo tutaj w naszym tekście to nie jest właśnie oryginalnie przetłumaczone. Dolina cienia śmierci. To celowo chcę podkreślić tą cienia śmierci. Czy kiedyś zostałeś przejechany przez cień autobusa? Czy kiedyś pogryzł cię cień psa? Cień jest cieniem. Zawsze wydaje się większy. Śmierć ma swoją moc, ma swoją ohydę. Jest wstyd umierać nawet. Ja czytałem kiedyś o naszej noblistce taki reportaż. Ona już była dosyć schorowana, pani Szymborska. I ona nikogo nie chciała zaprosić do swojego domu, bo wstyd jej było, żeby ją ktoś oglądał w takim stanie umierania. Pamiętam, jak mój teściu umierał. On wstydził się umierać. Bo nie do tego zostaliśmy powołani. To nie było nasze przeznaczenie. Śmierć ma swoją powagę, ale w obliczu zmartwychwstania apostoł Paweł był gotowy w tym takim fragmencie, który jest opisany w liście do Koryntian, 15 rozdziale, mówi o zmartwychwstaniu. I on zachwyca się zmartwychwstaniem i on wie, że on jest częścią tego zmartwychwstania, że Chrystus jest jego życiem i on jest w stanie pod koniec tego rozdziału urągać śmierci, bo wie, że to jest tylko cień, zwycięstwem jest Chrystus. I on mówi tak, gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? Chrystus jest moim życiem. Śmierć ma swoją powagę. Dzisiaj śmierć się próbuje bagatelizować. I jest dużo kawałów na temat śmierci, jak ten Piotr tam do tej wpuści, nie wpuści i jeszcze jakieś żarty. Albo, że tam będzie ciepło w tym piekle, tak? Chrystus jest moim życiem, a śmierć pochłonięta jest w zwycięstwie, ale tym chrystusowym zwycięstwie. Nie muszę się bać doliny, boś Ty jest ze mną, zwycięzca. Ty zwyciężył śmierć i śmierć może mnie tylko cieniem straszyć. A ja mam życie w Tobie, bo w Tobie ukryty. Tyś ujął moją prawicę, jak mówi psalmista w 73 rozdziale, psalmie. Psalmista w tym psalmie obserwuje życie i widzi, że jest dużo takiej niesprawiedliwości, że chodzą jacyś brzuchaci ludzie i urągają Bogu i im się jeszcze dobrze powodzi. I on mówi, omal nie poślizgnęły się nogi moje. Ale potem doszedłem do takiej refleksji, mówi, że popatrzyłem na ich koniec. Panie, Tyś przecież ujął moją prawicę. Ty mnie trzymasz za rękę, za prawicę mnie trzymasz, a ja mam narzekać, ty mnie tutaj trzymasz, a ja ciągle narzekam, nie godzi się. Jest taki psalm 84. Może to otworzymy, 84, bo to jest psalm, który został napisany, 84, czwarty, może nie. Jest to psalm napisany przez synów Koracha i opisuje Dolinę Baka, tylko teraz nie potrafię znaleźć, bo słowo Baka to jest łza. Szósty wiersz. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdyż o pielgrzymkach myśli, gdy idę przez wysłą Baka, Dolinę Łez, tak? Wydaje mi się obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz, błogosławieństwem okrytą. Wiecie, możemy koncentrować się w tej Dolinie Baka, na tych naszych łzach, na tym trzęsawisku, na tym bagnie, zapominając o tym, że w tym samym czasie jest niebo, przestrzeń, że możemy zachwycać się zupełnie czymś innym. I psalmista, i synowie Koracha zobaczyli to. Nawet w dolinie, jak jesteśmy w Dolinie Łez, to może wydawać się obfitująca w źródła, jakiś paradoks znowu. Gdzie leży tajemnica? Boś Ty ze mną. Boś Ty jest zwycięzcą, a wszystko pozostałe to tylko cień. Jest również taka w pierwszej księdze królewskiej opisana sytuacja, jak król Aramu, Ben-Hadad, napadł na Izraela, Izrael go pokonał i on wtedy doszedł do przekonania razem ze swoimi dowódcami, że no przegrali, bo doszły go takie informacje, że oni mają Pana Boga, który jest Bogiem gór. Ich Bóg jest Bogiem gór, więc musimy się przygotować, zebrać całe swoje wojsko, powiedział Ben-Hadad, król Aramu, i musimy z nimi zawalczyć w dolinie. Oni mają takie bóstwo, które jest odpowiedzialne za góry. To jest pierwsza księga królewska, 20 rozdział. I zebrali się wszyscy. I cały ten Izrael, tam jest napisane, wyglądał jak dwa stada kóz. A Aramejczycy zaś zapełnili całą okolicę. I przyszedł mąż Boży, Elizeusz, i mówi tak. Właściwie Pan Bóg przez niego mówi, ponieważ Aramejczycy powiedzieli, Pan jest Bogiem gór, a nie jest Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę i poznacie, że ja Pan. Pan jest Bogiem gór i dolin. Przechodzimy, mamy jakieś wspaniałe góry, ale po to, żebyśmy potrafili przejść przez te doliny. Od pierwszego do trzeciego wiersza ten psalm mówi, jaki ten Pan Bóg jest. Dawid mówi o tym Panu Bogu, jakim On jest. Mówi, to jest moja teologia Pana Boga. Taki jest Pan Bóg. A potem mówi, co z tej teologii wynika. Mamy pasterza, który powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Mamy pasterza, który powiedział, nie pozostawię was sierotami. Który powiedział, idę przygotować wam miejsce. Powiedział, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Czy takie zapewnienia wystarczą? Czy ufasz mu? Czy wiesz o tym, że on jest z tobą w twojej dolinie? W dolinie owszem, jest zawsze inaczej. Ale te doliny, które przeżywali Dawid, Daniel, Józef, są pocieszeniem dla nas dzisiaj, jak oni przechodzili przez to i co pięknego rodziło się w tych dolinach, to Twoje doliny również mogą być dla kogoś w przyszłości wielkim pocieszeniem. Dolina nie jest miejscem naszego zamieszkania. Dolina jest miejscem do przejścia. Choćbyś nawet przechodził przez. To jest coś do przejścia. Powołał nas do wiecznej chwały i po krótkotrwałych cierpieniach sam przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Piąty wiersz mówi, że jest koniec jakiejś doliny. Jakaś zmiana. Owce na bankiecie, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją i kielich mój przelewa się. Owce na bankiecie. Teraz przeżywają, Dawid przeżywa jakąś inną obecność Boga, inny rodzaj obecności. Teraz jakiś róg obfitości, teraz jakiś ogrom Bożej dobroci, zastawiony stół, jakaś Boża rozrzutność w obliczu wrogów, tych, którzy kiedyś urągali. Wiecie, jak zbliża się wróg, to chcemy zjeść może ostatni kęs i gdzieś tam szybko pochować wszystko, co najlepsze. A tutaj jest jakiś spokój, jakiś brak pośpiechu, paniki. Może śpiewają nawet Stille Nacht. Jakiś spokój niewiarygodny, jakiś paradoks w obliczu wrogów, którzy kiedyś urągali. Zamieszkam w domu Pana, bo to jest moje przeznaczenie. Przez wszystkie dni mojego życia. Ja sobie zakreśliłem na czerwono, ile razy tutaj ten psalmista mówi, po kolei jedźmy. Pierwszy wiersz, moim. Drugi wiersz, mnie, trzeci, moją, mnie, czwarty, ze mną, mnie pocieszają, nieprzyjaciół moich, kielich mój, głowę moją, towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Wszystko mnie dotyczy. To jest moja relacja z Nim, mój pasterz. Chyba znacie tą historię o tym aktorze, który zorganizował bankiet dla swoich przyjaciół. I to był człowiek, który potrafił pięknie recytować. Jako aktor. No i recytował ten psalm 23. Oczywiście on wszystko dokładnie wypowiedziane. To robiło wrażenie. Ale później poprosił, bo na ten bankiet zaprosił swojego przyjaciela ze szkoły. To był prosty chłopak. I on również zarecytował ten wiersz, ten psalm. Ale była jedna wielka różnica i ci, którzy słuchali i powiedzieli tak. Ten aktor znał psalm, ale ty znasz pasterza. Czy znamy tego pasterza? Czy on jest naszym pasterzem? Czy mogę powiedzieć, Pan jest moim pasterzem? Tego wam i sobie i wszystkim życzę, byśmy właśnie mieli go jako pasterza. Amen.